trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta czwarta niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Wyjścia. Zostaw mnie zatem, aby we mnie rozgorzał gniew na nich. Zetrę ich w pył, a z ciebie stworzę inny wielki naród. Z Psalmu 51. Nie odrzucaj mnie sprzed swojego oblicza. Nie zabieraj ode mnie swojego świętego ducha. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, by na mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą swą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego uwierzą dla życia wiecznego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przychodzili do Niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby Go słuchać. Siostry i bracia, nasz Pan i Bóg po raz kolejny zaprasza nas do tego, byśmy zatrzymali się przy Jego Słowie, byśmy przyjęli Słowo jako światło na nasze życie, jako drogę naszego zbawienia. A dzisiejsza liturgia jest rzeczywiście drogą Słowa dla odważnych. Ona w pewnym sensie i w pewien sposób chce odwrócić, chce skorygować nasze myślenie. Szczególnie myślenie o nawróceniu i o miłosierdziu. I muszę przyznać, że kiedy czytałem te teksty już kilkanaście dni temu, doświadczyłem z jednej strony ogromnego niedowierzania i zaskoczenia, a z drugiej strony niesamowitej nadziei wobec miłości Boga, która kompletnie odwraca moje myślenie, która nie zgadza się z tym, w jaki sposób ja sam postrzegam przede wszystkim swoje życie. Zajrzyjmy do tych słów. Pierwszy tekst to Księga Wyjścia, 32 rozdział, wersety od 7 do 14. Wyłączony jest werset 12, ale akurat on nie ma aż takiego znaczenia dla całości tekstu. Jak zwykle gorąco polecam, aby rozpocząć lekturę tego dzisiejszego czytania od wersetów wcześniejszych, czyli od początku rozdziału. Przeczytamy tam, że ludowi zaczęło się wydawać, że Mojżesz coś za bardzo się opóźnia z zejściem z góry. Ludowi zaczyna się wydawać, że Mojżesz się spóźnia. Zbyt długo rozmawia z Bogiem. To trochę podejrzane. To wprawia ich w pewien niepokój. To wytrąca ich z jakiejś równowagi wewnętrznej. Nie ma Mojżesza. Jest tylko jego brat. Skoro nie wiadomo, co się stało z Mojżeszem, to trzeba sobie postawić jakiegoś Boga. Trzeba mieć Boga, który pójdzie z tym ludem. Być może Mojżesz przegrał, być może Mojżesz zrezygnował. Może poszedł w zupełnie inną stronę. Może Bóg ich wystrychnął na dudka. Może Bóg ich oszukał. A chcą mieć jakiegoś Boga. Na własną miarę. I co robi Aaron? Odepnijcie złote kolczyki, przynieście do mnie. Ulepił cielca, zbudował ołtarz i ogłosił: jutro będzie święto Pana. Złożył dary, wzniósł ofiary związane z całopaleniem. Ludzie usiedli, zaczęli świętować. Mają swojego Boga. Mają Boga na wyciągnięcie ręki. To oni teraz dyktują warunki relacji z Bogiem. Oni teraz Boga zabiorą ze sobą i pójdą dalej. Bo ten, który ich wyprowadził z Egiptu, nie wiadomo, gdzie się podział. Gdzieś zniknął. Przecież to jest nasze doświadczenie. Ile razy Bóg się wymyka, Bóg znika z naszego życia. Wydaje się, że jest odległy, że odszedł gdzieś w zupełnie inną stronę, że ci, którzy Go nam głosili, którzy pokazywali nam drogę Bożą, też wydają się być nieobecni. Czasami nieobecni ciałem, czasami nieobecni duchem. I co wtedy? Stworzyć sobie obraz, stworzyć sobie Boga na swój obraz i podobieństwo? Oczywiście Pan widzi to wszystko i mówi do Mojżesza: wracaj, zejdź na dół, bo twój lud wyprowadzony przez ciebie z Egiptu, nie wyprzesz się ich, to jest twój lud, Ty ich wyprowadziłeś. Oni przestali mnie słuchać. Zrobili sobie ciele. Kłaniają się mu. Składają mu ofiary. I wtedy pada to przerażające zdanie. Zostaw mnie, aby we mnie rozgorzał gniew na nich. Zetrę ich w pył. Z ciebie stworzę inny wielki naród. Mojżesz zaczyna się modlić. Zaczął błagać Pana. Zaczął przypominać o błogosławieństwach. I wydaje się, że przekonał Boga. Bo przeczytamy w 14 wersecie, że Pan dał się przebłagać w sprawie zła, jakim zamierzał ugodzić swój lud. Ale czy tak jest naprawdę? Czy to Bóg chciał zabić? Czy Bóg chciał zniszczyć? Bóg chciał tej zagłady? Mądrość Syracha nazwie Mojżesza najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. Powie, że Mojżesz odczytał, odkrył w sobie to błogosławieństwo zależności od Boga. Nie od ludzi, od Boga. On wie, że Bóg nadaje cały sens jego życiu. Bóg jest sensem jego całego istnienia. I Mojżesz sobie samemu musiał przypomnieć, że ci wszyscy ludzie, którzy są na dole góry, którzy są u stóp góry, którzy weszli w grzech, to są jego bracia. Bracia, którzy jeszcze nie rozumieją, że można się aż tak związać z Bogiem. I uświadomił sobie, że on ich musi tego nauczyć, że to jest jego zadanie. Nauczyć ich wiary, nauczyć ich zaufania, nauczyć ich takiej relacji. Zaprosić. Nie tylko chodzi o to, żeby wyprowadzić na wolność. Z tą wolnością teraz trzeba coś zrobić. Trzeba się jej nauczyć. Wolność nie tylko jest dana, ona jest zadaniem. Bóg rozszerza myśli Mojżesza. Bóg rozszerza mu perspektywę życia. Mojżesz odkrywa w tej rozmowie, że Bóg czeka na każdą okazję, by odsunąć grzech, by zniszczyć konsekwencje zła, by oddalić śmierć. Ta pascha z Egiptu, ona się będzie ciągle dokonywać. Ona się będzie dokonywać dzień w dzień. I w Mojżeszu, i w każdym z tych ludzi, którzy na tę chwilę klękają przed cielakiem. I wcale nie chodzi o to, że Mojżesz pomyślał sobie, że wyjdzie na głupca. Wyprowadził cały lud, teraz Bóg zniszczy ten lud i z Mojżesza wzbudzi potomstwo. Oczywiście to było możliwe. To było prawdopodobne. Bóg nie takie rzeczy robił w życiu innych ludzi. Nie takie cuda widział już naród wybrany. Widzieli ci, do których Mojżesz się odwołuje, o których Bogu jakby przypomina. Cała ta sytuacja jest bardzo ważną lekcją właśnie dla tego najpokorniejszego, by zobaczył swoją odpowiedzialność nie tylko za wyprowadzenie, za pokazanie czy za zrobienie tej przestrzeni wolności, ale również za to wszystko, co ci ludzie zrobią ze swoją wolnością. My naprawdę po to jesteśmy Kościołem, dlatego jesteśmy dla siebie siostrami i braćmi. Nie jest obojętne to, co się dzieje obok. Nie jest obojętne to, co robi mój brat czy moja siostra. Nie może mi to być obojętne. Mojżesz to odkrywa. Wiele set lat wcześniej w historii, zaraz na początku stworzenia, inny człowiek powiedział, że go to nie obchodzi. Czy jestem stróżem mojego brata? Może właśnie to słowo ma nas sprowokować do jeszcze głębszej, jeszcze mocniejszej, jeszcze żarliwszej modlitwy za siebie nawzajem. By zobaczyć, że to Pan Bóg nas wzywa, że Bóg chce przez nas okazać miłosierdzie. Dlatego kontynuacją pierwszego czytania jest Psalm 51. W wersetach 3 i 4, potem 12 i 13, a wreszcie w trzeciej zwrotce 17 i 19. Oczywiście cały ten psalm, cały ten tekst jest wielkim wołaniem o miłosierdzie, jest doświadczeniem skruchy, jest przekonaniem o tym, że ta teszuwa, ta skrucha, ta pokuta jest bardzo ważna. Jasne, za moje grzechy, mam pokutować za moje grzechy. Ale jednocześnie właśnie ten tekst wcześniejszy, pierwsze czytanie, mówi mi o tym, że mogę podejmować pokutę za innych. Że moja teszuwa, moje nawrócenie otwiera bramy miłosierdzia, otwiera perspektywę życia wiecznego dla innych ludzi. I z tych kilku wersetów, które usłyszymy w niedzielnym psalmie, niedzielnej liturgii, najbardziej zatrzymuje mnie wers 13. To żarliwe wołanie, nie odrzucaj mnie sprzed swojego oblicza, nie zabieraj ode mnie swojego świętego ducha. Bynajmniej nie dlatego, że Bóg chce mnie odrzucić, że chce mi zabrać, ale dlatego, że sam sobie muszę ogłosić i sam siebie mam przekonać do tego, że to nie jest Boże pragnienie, że Bóg nie ma takiego planu, by mnie odrzucić i by zabrać, by mnie czegoś pozbawić. Kiedy zaczynam wierzyć demonowi, kiedy wchodzę w grzech, jestem narażony właśnie na takie myślenie. Diabeł chce mnie poprowadzić tą drogą, bym uwierzył, że Bóg mnie odrzuci, że teraz mi wszystko zabierze. Dlatego potrzebuję najpierw tego wołania, a potem w 14 wersecie, którego nie usłyszymy w niedzielnej liturgii, ale do którego zachęcam, psalmista pociągnie modlitwę: przywróć mi radość Twojego wybawienia, wzmocnij mnie duchem, by mną kierował. Właśnie wtedy, kiedy doświadczam swojej słabości, kiedy przekonuję się o tym, że jestem grzesznikiem, kiedy moja historia pokazuje mi wyraźnie, stawia przede mną moją słabość, moją nieporadność, moją niewierność, moje skostnienie w grzechu. Pan przychodzi właśnie z takim słowem. On sam chce mi przywrócić radość. On chce mnie wzmocnić. On mnie przekonuje, że nie odrzuca, że nie zabiera. Nie zabiera mi swojej łaski. Nie odrzuca mnie od siebie. Co więcej, mój grzech nie odrzuca go ode mnie. Doświadczyć tego, że kiedy Bóg patrzy, widzi mnie całego, widzi całą prawdę o mnie, to nie załamuje rąk, ani nie mówi sobie: mam już serdecznie dość. Nie odwraca się z pogardą, zażenowaniem, obrzydzeniem. Nie. To On mnie zaprasza do nawrócenia. To On mi daje ducha, który mówi wewnątrz: coś jest nie tak. Popatrz na to, co robisz. Zobacz swój grzech i odrzuć go. I proś Boga, by zabrał od ciebie grzech, żeby zabrał śmierć. O to się módl, o to proś. Bo Bożym planem i Bożym pragnieniem jest życie. Życie. I o tym bardzo, bardzo mocno na własnej skórze przekonał się apostoł narodów. Słuchamy dzisiaj fragmentu pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, wersety od 12 do 17. Kilka zdań z tego dzisiejszego czytania można było usłyszeć dwa dni wcześniej, znaczy w piątek w liturgii był fragment z pierwszego rozdziału listu do Tymoteusza. Paweł, który składa dziękczynienie Bogu, który dziękuje Chrystusowi, że nie patrzy na jego historię, na jego błędy, na to, że Paweł myślał, że służy Bogu, a teraz widzi, że to życie było życiem bluźniercy, prześladowcy i oszczercy. Bóg nie patrzył na to, ale okazał mu miłosierdzie. Zaprosił go do zupełnie innej przyszłości i dał mu łaskę, której było o wiele więcej, której Paweł nie był w stanie nawet przyjąć, zrozumieć, ogarnąć, zamknąć w sobie. Ta łaska wylewała się z niego. I dlatego w 15 wersecie Paweł napisze wyraźnie: Chrystus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników. Pierwszy z nich to ja. To nie jest pycha. To nie jest jakaś fałszywa pokora. To nie jest szukanie zainteresowania. Paweł nie chce skupić na sobie uwagi Tymoteusza. Tymoteusz go doskonale zna. On wie, kim jest apostoł Paweł. I wie, że Paweł jest dowodem na miłosierdzie. Że Chrystus okazuje całą wielkoduszność. Że Chrystus już nie pamięta tego, co się działo wcześniej, ale posyła Pawła, by dawał świadectwo. By dawał świadectwo o miłości i o miłosierdziu. By był przykładem, że jeśli ktoś uwierzy, ma życie wieczne. Ten pierwszy krok wykonuje właśnie On, Jezus Chrystus. To On pierwszy przychodzi do człowieka. Moje pragnienie nawrócenia, moje doświadczenie zmiany, moja myśl o zmianie życia, o powrocie do Boga, to działanie Jego Ducha, to odpowiedź na Jego krok miłości. On sam przychodzi, żeby służyć miłosierdziem. On przychodzi, żeby dać pełnię życia. On zaprasza, by brać i wtedy, i właśnie wtedy odkryć w sobie to jeszcze większe pragnienie, to szukanie okazji, by wykorzystać miłosierdzie, by zrozumieć tę miłość Boga, by ją przyjąć, by nią żyć, by iść dalej. To są te wszystkie moje odpowiedzi sprowokowane miłością Boga, pierwszą, uprzedzającą. Bo tutaj po raz kolejny Bóg pokazuje przez przykład Pawła, że nie jest tak, że on kocha dopiero wtedy, kiedy my na to zasłużymy. Nawet wtedy, kiedy zaczniemy poważnie myśleć o przebaczeniu, kiedy go błagamy godzinami. Nie, on kocha o wiele wcześniej. Jego miłość jest niezmienna. My jej możemy nie umieć zobaczyć, nie rozumieć. My ją możemy odrzucić. Jesteśmy wolni. Ale on kocha. Jego największym pragnieniem jest, by odpowiedzieć. By się tą miłością ucieszyć. By się ucieszyć duchem miłości. I zobaczcie, siostry i bracia, o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. 15 rozdział w redakcji świętego Łukasza. Od 1 do 32 wersu. Jako, że jest to spory fragment, możemy zatrzymać się tylko na dwóch pierwszych przypowieściach i zostawić tę przypowieść o miłosierdziu, o miłosiernym ojcu. Ale myślę, że warto usłyszeć całe to słowo i rzeczywiście przyjąć cały 15 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Dokładnie tak samo jak ci, o których mówi nam pierwszy wers. Przychodzą celnicy, przychodzą poborcy opłat i grzesznicy. W tym drugim określeniu na pewno każdy z nas się odnajdzie. Przychodzą po to, żeby słuchać. Żeby słuchać słowa Boga. Żeby usłyszeć prawdę. Oczywiście spotyka się to ze zgorszeniem ze strony porządnych. Tak będzie zawsze. Tak będzie zawsze. Ale o wiele ważniejsze, wciąż o wiele ważniejsze jest to, co myśli i jak patrzy Bóg, niż to, co mówią, myślą, w jaki sposób patrzą ludzie. A zatem 100 owiec i jedna się zgubi. Pasterz zostawia 99 na pustyni, pewnie pod opieką innych pasterzy, i idzie szukać. Znajduje, przyprowadza i według prawideł życia podrzyna tej znalezionej owcy gardło, żeby wszystkie inne widziały, w jaki sposób kończy się ucieczka. A tutaj nagle słyszymy o tym, że bierze z radością na swoje ramiona. Przyprowadza, przynosi ją do stada i wyprawia ucztę. Jedna ze 100. Taka radość. Potem idziemy dalej. Już nie jedna ze 100, jedna z 10. 10 drachm, jedna zgubiona i poszukiwanie. Poszukiwanie przez kobietę, która nagle traci część swojej własności, bo to pewnie była część jej posagu, który wniosła w dom. Nie chciała tego stracić. Znajduje, wyprawia ucztę, zaprasza do wspólnej radości. I wreszcie jeden i drugi zagubiony syn. Jeden odszedł realnie, a drugi nigdy nie wszedł do domu. Duchowo, z przekonaniem. Ojciec i jednego, i drugiego zaprasza do środka, zaprasza do wnętrza swojej miłości. Bez względu na to, czy doświadczę kompletnego zrujnowania życia jako konsekwencji moich wyborów. Czy będzie mi się wydawało, że ten powrót do domu ojca oczywiście nie może się wiązać z przebaczeniem, ale z tym, że no będzie mi trochę lepiej niż w tym chlewie. Będę miał chleb. Będzie chleb, a nie chlew. Czy będę miał w głowie: nigdy mi nie dałeś, nigdy nie pozwoliłeś, nigdy, nigdy, nigdy. Ciągle ci tylko służę, nie umiem kochać. Nie rozpoznałem ciebie jako miłości. To była na pewno ogromna rana dla ojca. Kiedy daje wszystko, a synowie nie widzą. Oni go nie znają. Oni nie przekroczyli tego progu domu, progu miłości. Bóg naprawdę postępuje często wbrew logice ludzkiej. Właśnie dlatego, że kocha i że chce życia. Chce życia dla nas. On nie chce potępienia. Dlatego daje swojego syna, który umiera, który wszystko traci, który wszystko oddaje, który pokazuje, że można wszystko oddać ojcu, kiedy się ma z nim relację. I dlatego bycie z Bogiem, dlatego chrześcijaństwo, to nie jakieś trwanie w tłumie bezmyślnych owiec. To nie bycie baranem. To nie sprawa tego, ile mam. I to nie problem i kwestia: muszę zasłużyć, muszę sobie zasłużyć. ale to ciągłe budowanie żywej relacji. Dlatego Słowo jest osobą. Dlatego Bóg stał się człowiekiem. Dlatego Bóg wchodzi, chce być zaproszony w centrum mojego życia, chce się w tym centrum znaleźć, rozejrzeć dookoła i zobaczyć i pokazać mi te wszystkie przestrzenie, w których żyję bezbożnie. I dlatego jego pierwszym krokiem jest przebaczenie, jest miłosierdzie, jest wiara w to, że mogę inaczej, że mogę przyjść i go słuchać i nie będę odrzucony, że mogę przyjść i siąść z nim do jednego stołu i on nie będzie zgorszony moją obecnością i on nie wstanie i nie odejdzie, nawet jeśli niektórzy będą mówić, że tak właśnie powinien zrobić. Siostry i bracia, znamy te przypowieści bardzo dobrze i wiem, że wielu słów nie wypowiedziałem, one kotłują się w mojej głowie, ale mam w sobie bardzo konkretne, bardzo mocne przekonanie, że cała ta dzisiejsza liturgia słowa sprowadza się właśnie do tego, do przebaczenia, do miłosierdzia i do miłości Ojca. Jest zaproszeniem, by uwierzyć, by zrezygnować z budowania jakichś własnych bożków, by nie dać się wplątać w myślenie o Bogu, które podsuwa mi diabeł, by nie zgorszyć się swoją przeszłością, ale przyjść do Jezusa jako grzesznik i słuchać. Słuchać wtedy, kiedy Bóg pokaże mi wszystkie moje świństwa, słuchać uważnie wtedy, kiedy Bóg zacznie wymiatać ze mnie to, co wydaje mi się być czasami jakąś moją wartością, co trzymam bardzo, bardzo mocno, a nie jest mi potrzebne. Zobaczyć, że Bóg bierze wszystkie moje rany na siebie, że Jemu naprawdę zależy na moim życiu. Dlatego wszedł w śmierć, abym miał życie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.